Nie byłem pijany, wypiłem lampkę wina, tak broni się Jacek Protasiewicz.
Niemiecki Bild twierdzi, że wiceprzewodniczący Europarlamentu pijany awanturował się na lotnisku we Frankfurcie nad Menem.
Za chwilę wersja zdarzeń według niemieckiej policji.
A w kontrwywiadzie RMF FM Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
O Ukrainie i coraz bardziej napiętej sytuacji na Krymie, gdzie nad budynkami parlamentu i rządu powiewają rosyjskie flagi. Nie byłem pijany, celnik powiedział do mnie raus, potem zaczął popychać. Tak europoseł Platformy Obywatelskiej Jacek Protasiewicz tłumaczy powody incydentu na lotnisku we Frankfurcie nad Menem.
Osobowo zadziałało na mnie trochę jak kosta na byka, bo bardzo nie lubię kurty niemieckiej. Zabrawiam się w słowach raus. Znaczy ja ciągle jestem jednak to pokolenie, które dobrze pamięta, może nie wojnę, ale klimat powojenny. I raczej raus w Polsce się kojarzy z niemiecką butą, a nie z uprzejmym urzędnikiem państwowym.
Według niemieckiego Bilda wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego był agresywny i obrażał obsługę lotniska. Zatrzymany przez celnika miał nazwać go Hitlerem i nazistą.
Adam Górczewski rozmawiał z policjantami we Frankfurcie. Adamie, jaka jest ich wersja zdarzeń?
Do kwestii alkoholu policjanci nie chcieli się odnieść, natomiast potwierdzili, że zatrzymanie Protasiewicza związane było z obrażaniem celników. To służby celne wezwały policyjną pomoc na lotnisku. Jakimi dokładnie słowami polityk Platformy miał znieważać celników, mój rozmówca z komendy we Frankfurcie nie chciał podać, bo raportu ze zdarzenia jeszcze nie widział.
A co o tym mówi Jacek Protasiewicz? Przypominamy, możecie sprawdzić na rmf24.pl.
Napastników było około 30, mieli broń automatyczną, nie wiemy kim są. W czasie szturmu padły strzały, ale nikomu nic się nie stało.
To najnowsze informacje Interfax Ukraina o zajętych budynkach parlamentu i rządu Autonomicznej Republiki Krymu w Symferopolu. Według korespondenta tej agencji nad gmachami powiewają teraz rosyjskie flagi.
Czas na kontrwywiad RMF FM, Konrad Piasecki i jego gość. Dzień dobry.
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał Stanisław Koziej, dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie generale, Ukraina miałaby jakieś szanse w wojnie z Rosją?
W takiej wojnie na pełną skalę?
Konwencjonalnej.
Raczej nie.
Dysproporcja sił zbyt potężna.
Gdybyśmy brali pod uwagę samą Rosję i samą Ukrainę, no to armia rosyjska jest zdecydowanie w lepszej kondycji, nie mówiąc, że jest większa, nowocześniejsza. Także w jakiejś regularnej wojnie nie, ale ja sobie nie mogę wyobrazić takiej regularnej wojny na taką
skalę. A co pan sobie może wyobrazić, jeśli mówimy o tym, co dzieje się na wschodzie Ukrainy i o tym, co dzieje się na Krymie?
No ja myślę, że po pierwsze to już jest ta pewna realność, której nie trzeba sobie wyobrażać, bo mamy do czynienia z pewną taką presją militarną poprzez demonstrowanie zdolności wojskowej, te ćwiczenia słynne i tak dalej.
Gotowość rosyjskiej armii, sprawdzian tej gotowości, manewry.
No to jest taka presja, takie ciśnienie, zróbcie coś, bo my mamy, zobaczcie tutaj potęgę. To jest pierwsza realność. No a drugie to moim zdaniem jest, nie można wykluczać takiego wariantu, bym powiedział, gruzińskiego. To znaczy próby usamodzielnienia się Krymu, jeśli by, nie daj Boże, tam doszło do takiego czegoś. Nie daj Boże, mówię, bo dla Ukrainy i dla sytuacji w tym regionie byłoby to niedobre.
Dziś rano
nie...
z Krymu niepokojące wieści nadchodzą. Mężczyźni w jakichś mundurach niezidentyfikowanych zajmują budynki publiczne. Wygląda to na albo przygotowanie, albo pierwszy krok w jakiejś próbie oderwania Krymu od Ukrainy.
Taka druga odwrotność Majdanu, czyli jeżeli tu się udało poprzednio poprzez Majdan zrobić jakąś rewolucję.
Ludowa rewolta.
No to na Krymie być może chcą powtórzyć ten wariant z odwrotnej strony i to jest bardzo możliwe, że tam się powstanie taki rejon, miejsce zapalne.
I wtedy wejdzie tam armia rosyjska, która notabene i tak tam jest, bo tam są baza floty czarnomorskiej i powie w ochronie dla obrony ludności Krymu. Idziemy zająć.
Może nie od razu, może tam się jakby ukształtowały jakieś bazy takie jak Osetii czy w Abchazji, które później poproszą, prawda, i tak dalej. I Rosjanie chętnie pomogą.
Dlaczego ten Krym jest tak ważny?
No ważny jest strategicznie dla samej Rosji jako przede wszystkim Sewastopol, jako baza marynarki na Morzu Czarnym. Oni nie mają lepszego portu, jest tradycyjnie potężny port morski.
No ale tak czy inaczej ten port miał przypaść czy przejść w ręce Ukrainy za kilkadziesiąt lat, wobec czego Rosjanie musieli się szykować na to, że stracą ten Sewastopol.
Tak, i Rosjanie budują sobie swój port morski, no ale na to potrzeba jeszcze dużo czasu, a ponadto niezbyt chętnie rezygnuje się z takiej bazy, więc to są te względy czysto militarne, takie bym powiedział strategiczne, a ponadto weźmy pod uwagę, że jednak tam jest dużo mieszkańców pochodzenia rosyjskiego, obywateli rosyjskich, ale ludzi mówiących po rosyjsku, co
też
dla Rosjan...
Też duży sentyment dla Krymu jako miejsca, tradycyjnego miejsca spędzania wakacji, jak twierdzi na przykład Aleksander Kwaśniewski.
No to też pewno to wszystko jakoś tam ma swoje znaczenie. Sytuacja ludnościowa jest skomplikowana na Krymie. Tam są Tatarzy, są ci właśnie porosyjscy, są Ukraińcy czyści i tak dalej. Niezbyt to jest czysta, klarowna sytuacja.
Co by zrobił Pakt Północnoatlantycki, gdyby wizja jakiegoś rozwiązania siłowego czy militarnego stała się realna?
No wie pan, Ukraina nie jest częścią NATO, więc tutaj nie możemy rozważać takich wariantów
na artykuł 5 działania. Paktu się nie może powołać.
Artykuł 5 nie może być tutaj zastosowany w żadnym wypadku. Dla NATO pozostają w istocie rzeczy te mechanizmy takiego dyplomatycznego oddziaływania, argumentowania, być może wprowadzania jakichś sankcji, być może powodowania pewnego ryzyka dla tego potencjalnego agresora.
Ale panie generale, no można by sobie wyobrazić, tak, może, trochę to może brzmi jak polityka fiction, ale można by sobie wyobrazić, że NATO mówi w którymś momencie, gwarantujemy integralność i naruszalność granic Ukrainy i stajemy za nią murem również wojskowo. Czy dla pana to jest coś niewyobrażalnego?
Nie, wykluczyć takiego oczywiście nie można, ale nie sądzę, aby to mogło być natychmiast. To musiałby być pewien proces dyplomatyczny, pewien proces politycznego jakby narastania tego kryzysu. Jeśli ten kryzys i taka groźba wojny by narastała powoli, to jest większe prawdopodobieństwo, że NATO by zareagowało.
Natomiast, a Polska by skłaniała ku temu NATO?
Natomiast jeśli to byłoby błyskawiczna reakcja, tak jak była na przykład wojna rosyjsko-gruzińska, to wtedy jest ogromny problem z uzyskaniem konsensusu, możliwości działania.
Ale
i tak
uważa
dalej.
Pan, że NATO, że Polska powinna pchać NATO w tym kierunku?
Nie, ja bym w ogóle tutaj nie podbijał takiego bębenka myślenia militarnego o tym rozwiązywaniu kryzysu ukraińskiego. Wystarczy, że Rosja to robi. Rosja robi to w sposób taki, no bym powiedział, bezceremonialny, prowadząc te ćwiczenia i manewry. Myślę, że nie byłoby dobrym, gdyby NATO w odpowiedzi także ogłosiło jakieś potężne manewry przy granicy Ukrainy, bo to by oznaczało, że zdajemy się na logikę właśnie narzuconą przez kogoś z zewnątrz konfrontacji militarnej.
Ale uważa pan, że to rosyjskie prężenie mózgów to jest na rzecz opinii wewnętrznej, takiego podbudowywania rosyjskiego ego, czy to ma wywrzeć na Ukrainę jakiś bardzo określony wpływ?
Myślę, że to jest wywarcie na Ukrainę, że to jest presja na Ukrainę.
No i co Ukraina miałaby zrobić pod wpływem tego, co
nie
robi Rosja?
Nie da się, bo to jest wojna taka, bym powiedział, psychologiczna, aczkolwiek nie można wykluczyć, że oprócz tej wojny psychologicznej trwają realne przygotowania, bo mnie się bardzo podoba, nie wiem, czy pan zauważył wczorajszą wypowiedź ministra Sienkiewicza, który powiedział, że niegroźne są te manewry, o które się ogłasza w mediach i opowiada, groźniejsze być może jest to wojskowa aktywność, o której się nic nie mówi.
A wiemy, że taka aktywność, o której się nic publicznie nie mówi, występuje w Rosji?
No wszędzie występuje. Ja myślę, że wszędzie występuje tego typu działanie, przygotowania. Nic się nie mówi na przykład o okręgu południowym, ponieważ on jest cały czas w gotowości. No tam było Soczi, była Olimpiada, jest ten Kaukaz, jest Gruzja. Ten okręg jest cały czas w gotowości.
Znaczy mówi pan, że gdyby Rosja naprawdę chciała na przykład wkroczyć na Krym, to mogłaby to zrobić szybko i bez specjalnego ogłoszenia w mediach, że coś się
gdyby
dzieje?
Gdyby miała w planie wkroczenie na Krym, to by nie krzyczała tak głośno, że prowadzi manewry i ćwiczenia, tylko po cichu by taką gotowość utrzymywała.
Nowy rząd ukraiński ujął pana swoim składem?
No zobaczymy. Ja myślę, że to jest taka optymalna mieszanka, jaka była możliwa do stworzenia. Są to zarówno politycy tradycyjni, nowi, jak i zupełnie niepolitycy z Majdanu. Bardzo ciekawe doświadczenie, nawiasem mówiąc, rewolucyjne. Taka rewolucja w klasycznym przypadku, kiedy lud rządzi ten, który stoi na ulicy.
I lud, z ludu powołuje się też ministrów, bo paru ministrów to jest albo ochrona Majdanu, albo służby medyczne Majdanu.
Nawiasem mówiąc, moim odpowiednikiem na Ukrainie.
No właśnie, to jest ukraińskim koziejem.
Będzie komendant Majdanu Andrzej Parubi. Więc czekam na jego ukształtowanie się.
Ale zna pan tego człowieka?
No,
jakoś...
Nie znam go, ale prawdę powiedziawszy, ponieważ my mamy dobrą współpracę między BBN-em a Sekretariatem Rady Bezpieczeństwa i moja wizyta tam była odwołana, nawiasem mówiąc, w wyniku tego kryzysu, więc myślę, że w jakimś przewidywalnym czasie się spotkamy.
To trzy pytania od słuchaczy. Orzeł Biały i awans dla pana dawnego przełożonego, czyli Ryszarda Kuklińskiego. To jest coś, co pan sobie wyobraża?
No, prezydent powiedział, że rozpatruje uhonorowanie pułkownika Kuklińskiego z okazji Dnia Wolności 4 czerwca. Natomiast co do formy tego uhonorowania, nie chciałbym się wypowiadać.
Nie? Ale no, jakoś ma pan jakieś prywatne zdanie na ten temat?
Mam
również
prywatne zdanie, przekazałem je panu prezydentowi i poczekam, jaką prezydent podejmie decyzję.
Czy dobrze
nie będę mówił.
Czy dobrze się stało pana zdaniem, że rozwiązano WSI?
Że rozwiązano WSI, tak, ale że w ten sposób to dramat i tragedia. Uważałem, że WSI powinno być rozdzielone, czyli rozdzielone w tym sensie, że wywiad i kontrwywiad powinny być rozdzielone, więc WSI powinno być rozwiązane, ale broń Panie Boże, nie w ten sposób, zwłaszcza nie poprzez upublicznienie tych wszystkich informacji.
To ostatnie pytanie, czy już nie czas najwyższy, byśmy wdrożyli w życie postulat odbudowania Armii Krajowej, czyli jakichś takich sił reagowania partyzanckiego.
Znam to hasło, ale ono jest bardzo niewyraźnie zdefiniowane. Co to znaczy Armii Krajowej? Coś takiego, taki odpowiednik. Myślimy o tym, o takiej strukturze jakby odporności terytorium kraju na zagrożenia.
Gdyby ktoś wszedł, rozumiem, partyzantka
tak jest, tak
rusza
jest,
do boju.
Tu mamy Narodowe Siły Rezerwy, tu mamy przede wszystkim wojska specjalne, które musimy przecelować na zadania związane z obroną terytorium kraju.
Generał Stanisław Kozień, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Już wiemy, to uzbrojona bojówka zwolenników przyłączenia Krymu do Rosji wtargnęła nad ranem do budynków rządu i parlamentu w Symferopolu.
W RMF FM najszybciej nowe fakty.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.